kolejnym programie Jak działa świat trzy tematy. Dziś porozmawiamy o CETA, a właściwie o politycznych i gospodarczych konsekwencjach sporu na temat CETA. Moim rozmówcą będzie minister Jerzy Kwieciński. Porozmawiamy także o bezpieczeństwie, o tym, że cztery wielonarodowe bataliony pojawią się w Polsce i krajach bałtyckich i o manewrach rosyjskiej floty wokół Europy. No wreszcie porozmawiamy o wyniku wyborów na Litwie. Te trzy tematy w ciągu dzisiejszego programu. Zaczynamy od CETA. Moim gościem jest minister Jerzy Kwieciński, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Chcę spytać, jak pan patrzył na te ostatnie dni, czyli na te walońsko-flamandzkie, czy też walońsko-belgijskie spory na temat CETA, to pan się czuł spokojny, czy raczej uważał, że to jest jakiś taki polityczny paroksyzm, który nie ma nic wspólnego tak naprawdę z literą CETA i z dyskusjami, które toczymy wokół tej umowy pomiędzy Europą i Kanadą i wolnym handlem pomiędzy obu obszarami?
Muszę powiedzieć, że oczywiście jakiś tam bardzo drobny cień niepewności to był, ale to nie pierwszy raz, kiedy w Unii Europejskiej bardzo ważne sprawy są załatwiane w podobny sposób. To znaczy w ostatniej chwili i kiedy wszystko wisi na włosku. I tak było w tym przypadku. No, ta historia również pokazuje, jak stosunkowo mała rzecz, czyli nieduży region w Unii Europejskiej potrafi zablokować wielkie porozumienie międzynarodowe, transatlantyckie pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Ale bardzo dobrze, że udało się w końcu dogadać i ten kryzys zażegnać.
No jutro mamy szczyt, który miał być w czwartek, będzie jutro. To chyba dobra wiadomość w sumie. No ale w takim razie wróćmy do tej dyskusji, którą toczymy na temat CETA. Czy te argumenty, które Walonii, jak rozumiem, przedstawiali i które wymagały pewnej drobnej korekty, bo przypomnijmy, że to było też tak, że cała Europa musiała wyrazić zgody na te pewne warunki, które się pojawiły. Tam ciekawym warunkiem jest kwestia zawieszenia CETA w pewnych okolicznościach. Nie wiem, czy to tak naprawdę nie jest taki warunek, który trochę nas jakby otwiera pewną puszkę Pandory na przyszłość. No, ale to jakby już mniejsza o to. To w takim razie, jak pan patrzył na te argumenty, czy w nich jest coś do rzeczy, mówiąc najkrócej, czyli że ci Waloni rozumieją, o co chodzi i w związku z tym mamy pewne ważne doprecyzowanie tej umowy?
Znaczy, mamy pewne doprecyzowanie tej umowy, ale te wątpliwości, te niepokoje, które były zgłaszane przez Walonię, były zgłaszane również przez inne kraje, również i przez Polskę. I podobne zapisy są zawarte w naszym polskim oświadczeniu, które to oświadczenia były przyjmowane przez Radę Europejską. Natomiast wydaje mi się, że bardzo dużo tych niepokojów wynikało jednak z braku wiedzy na temat tego porozumienia, które powstało, bo to jest pierwsze takie tak duże, tak kompleksowe porozumienie, które Unia Europejska będzie podpisywać. Jeszcze takiego nie podpisywała. I również ono będzie w pewien sposób nowe dla nas. Ono było, przypomnijmy, bardzo długo lat negocjowane, bo pomysł powstał jeszcze ponad 10 lat temu. Natomiast formalne negocjacje zakończyły się w 2009 i skończyły się w 2014 roku.
No ale przypomnę, że w tym 2014 roku dowiedzieliśmy się już wiele o tym dokumencie, bo on został ujawniony, a mimo to dziś wiele osób mówi, nie znamy jego treści, nie wiemy, o czym to jest i w ogóle wszystko odbywało się trochę w tajemnicy. Jeszcze w dodatku pojawia się odnoszę takie wrażenie, niebezpieczna zbitka pomiędzy tą umową z Kanadą, a tą negocjowaną, rzeczywiście pewnie trochę w tajemnicy, umową ze Stanami Zjednoczonymi.
Wiele osób się obawia, że ta umowa, tak zwana TTIP, czyli ta umowa ze Stanami Zjednoczonymi, to będzie kalką tej umowy z Kanadą. Mi się wydaje, że tak do końca nie będzie. Oczywiście pewne rozwiązania, które są w tej umowie, będą zastosowane, ale moment na dogadanie się i na podpisanie umowy ze Stanami Zjednoczonymi, to według mnie jest naprawdę jeszcze odległy. Ambicją prezydenta Obamy było, żeby doprowadzić do zamknięcia negocjacji, podpisania tej umowy w ciągu 2 lat, ale to było absolutnie nierealne. Ale dla nas ta umowa z Kanadą jest z innego punktu widzenia dużo, dużo ważniejsza. Po pierwsze, że ona wzmacnia nasze więzi transatlantyckie, A te więzi to są nie tylko więzi gospodarcze, które są głównym przedmiotem oczywiście tej umowy i one są bardzo dla nas ważne, ale więzi polityczne i więzi militarne, które są nam bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie. I inaczej też pewnie byśmy na tę umowę jeszcze patrzyli 3-4 lata temu, a inaczej patrzymy w tym momencie, kiedy za granicami naszego kraju, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Więc tego typu współpraca wzmacnia nasze relacje i nam jest bardzo potrzebna. Po drugie, że warunki tej umowy są dla naszej współpracy gospodarczej z Kanadą znacznie bardziej korzystne aniżeli te, które w tej chwili mamy. Bo w tej chwili mamy cały czas działającą umowę z Kanadą z 1992 roku, czyli już bardzo dawno, ponad 20 lat temu podpisywaną, która dla nas jest znacznie mniej korzystna aniżeli ta nowa umowa, która w tej chwili wejdzie w życie. I przypomnijmy, że ona wejdzie w życie na razie tylko w części handlowej, nie w pełnej, czyli w części i handlowej, i inwestycyjnie, tylko w tej handlowej. I to też jest okres, kiedy my jak gdyby będziemy mogli sprawdzić, jak ta umowa działa. Jeżeli nam te warunki funkcjonowania umowy, które sprawdzimy, nie będą odpowiadały, to będziemy mogli z tej umowy zrezygnować. Dlatego, że na razie ona tymczasowo wchodzi w życie, a wejdzie w życie w pełnym stopniu dopiero wtedy, kiedy parlamenty wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej ją zaakceptują.
Panie ministrze, oczywiście ten wątek ratyfikacji jeszcze jest przed nami. Ja chętnie też jeszcze o to pana spytam, ale jak już pan zaczął mówić o tym wątku bezpieczeństwa, to też myślę, że jest ciekawe. Czyli mówiąc najkrócej, uważa pan, że z punktu widzenia na przykład Kanady, to, że ona teraz będzie krajem, który wyśle swój batalion na Łotwę, czy to oznacza, tak, że to jest temat pokrewny? Czyli mówiąc najkrócej, z punktu widzenia Kanady, to jest tak: nasz batalion będzie bronił Łotwy, a równocześnie jest to obszar, z którym blisko współpracujemy gospodarczo i z którym podpisaliśmy umowę, która rozszerza nasz handel i naszą współpracę na całą Europę, tak?
Oczywiście, znaczy proszę zobaczyć dla krajów naszego regionu, ale tu przede wszystkim myślę o Polsce, krajach bałtyckich. Ta umowa ma znacznie większe wymiary aniżeli dla krajów z południa Europy. No proszę sobie wyobrazić, stanąć po stronie Kanadyjczyków i jak oni się mogą czuć, jak mówią: my się tutaj angażujemy, rozumiemy wasze problemy, chcemy z wami współpracować, a wy nie chcecie z nami współpracować. Także ta umowa w tym sensie geopolitycznym jest dla nas naprawdę bardzo ważna, szczególnie w tym momencie.
To wróćmy jeszcze do gospodarki, panie ministrze. Ja przypominam, że moim rozmówcą jest Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. Panie ministrze, czy jakby pan miał przekonać polską opinię publiczną, polskich rolników, czy też polskich przedsiębiorców, to powiedziałby pan, że korzyści będą przeważały nad kosztami, czy też raczej, że jest to pewnego rodzaju swoiste nowe wyzwanie i tak jak wchodząc do Europy otwieraliśmy polski rynek i okazało się wbrew wielu obawom, że to polscy przedsiębiorcy, a nawet polscy rolnicy na tym skorzystali, to że tak samo może być z tą umową z Kanadą?
Zdecydowanie to jest dla nas bardziej korzystna umowa. Po pierwsze, aniżeli te zasady współpracy, które w tej chwili obowiązują, ale ponadto naprawdę nasza gospodarka na tym skorzysta i też skorzystają na tym nasi rolnicy, szczególnie nasze rolnictwo. Ja się posłużę drobną analogią. Otóż takie strachy dotyczące zalania naszego rynku produktami unijnymi pojawiały się przed momentem wejścia do Polski, do Unii Europejskiej. A rolnictwo nasze i w ogóle rolnicy jako grupa społeczna najbardziej skorzystali na Unii Europejskiej. Oczywiście relatywnie. To nie tylko chodzi o dopłaty bezpośrednie, ale przede wszystkim o rozwój naszego rolnictwa. Wchodząc do Unii Europejskiej eksportowaliśmy towary za 4 miliardy euro. W tej chwili je eksportujemy za 24 miliardy euro. Także ten obszar produktów żywnościowych, rolnych jest tym obszarem, który najsilniej się rozwija w strukturze naszego eksportu. i jestem przekonany, że również dalej tak będzie. Już w tej chwili mamy bardzo korzystną wymianę z Kanadą. Eksportujemy za 1,1 miliarda euro do Kanady, a importujemy za 300 milionów, czyli nadwyżkę mamy w wysokości 800 milionów euro. To z mało którym krajem mamy tak dobry bilans handlowy. I on dalej, według naszych prognoz, według naszych szacunków, ta struktura będzie jeszcze bardziej rosła dzięki tej umowie.
Gdy jesteśmy przy tych tematach rolnych, panie ministrze, to chcę spytać o te obawy, które pojawiają się związane z roślinami modyfikowanymi genetycznie i w ogóle z takimi rzeczami, które kojarzą się nam z przemysłową uprawą rolną w północnej Ameryce. Jak rozumiem, my jesteśmy bezpieczni. W tej umowie są takie klauzule, które mówią o spełnianiu tych norm sanitarnych i handlowych, które obowiązują w Polsce i w Unii Europejskiej.
Po pierwsze, powiedzmy wyraźnie, nie ma żadnych takich zapisów w umowie, które by pozwalały na sprowadzenie żywności genetycznie modyfikowanej, bo o tym najczęściej mówimy, z takich produktów z Kanady do Unii Europejskiej. Po drugie, że w tej umowie jest bardzo wyraźnie zaakcentowane, że te towary, produkty i również usługi, które będą w dwóch kierunkach sprzedawane, muszą spełniać warunki danego kraju. W tym przypadku produkty rolne muszą spełniać warunki Unii Europejskiej, które są najbardziej rygorystyczne na całym świecie, szczególnie te odnoszące się do żywności. I te warunki mówią nie tylko o samej żywności genetycznie modyfikowanej, ale mówią w ogóle o jakości żywności. Co to oznacza? Że one się odnoszą nie tylko na przykład właśnie do produktów genetycznie modyfikowanych, ale na przykład do żywności, która by mogła pochodzić ze zwierząt klonowanych, czy by mogła dotyczyć na przykład mięsa ze zwierząt, które były karmione hormonami. Co więcej, ta umowa wyraźnie pozwala na wprowadzenie regulacji w danym kraju, które są podyktowane względami społecznymi. I to między innymi dotyczy zdrowia, dotyczy też ochrony środowiska. Co to oznacza? Że jeżeli my w jakikolwiek sposób w Unii Europejskiej moglibyśmy się czuć zagrożeni jakimiś produktami, szczególnie tymi żywnościowymi, to my mamy pełne prawo do wprowadzenia tych nowych warunków na rynku Unii Europejskiej i produkty przychodzące z Kanady będą musiały je spełnić. Jest jeszcze tak zwana zasada ostrożności, która automatycznie pozwala na wstrzymanie importu do Unii Europejskiej jakichkolwiek produktów, które mają wpływ na stan zdrowia. To dotyczy nie tylko żywności, to dotyczy różnego rodzaju jakichś, nie wiem, produktów chemicznych czy innych. Także naprawdę Unia Europejska ma bardzo surowe przepisy dotyczące jakości żywności i na pewno je będzie respektowała. Możemy powiedzieć, że dzięki jak gdyby temu przypadkowi Belgii i Walonii w szczególności te kwestie poruszane również przez Polskę jeszcze silniej zostały uwidocznione nie tylko w dyskusji, ale oczywiście w tym dokumencie interpretacyjnym, który jest dołączony do porozumienia.
Ważnym wątkiem, który pojawia się wśród krytyków, pojawia się też taka obawa, że Kanada może być takim obszarem, z którego wielkie ponadnarodowe, amerykańskie w domyśle korporacje będą także rozszerzały swoje wpływy na Europę. Czy nie obawia się pan, że rzeczywiście pewna różnica pomiędzy anglosaskim prawem stosowanym także w Kanadzie w tej sprawie mogą wpłynąć na to, co dzieje się w Europie? I czy te obawy są jakoś racjonalne?
Ale to są zupełnie nowe zapisy powprowadzane w tej umowie, które wyraźnie mówią, że ten handel może być prowadzony przez firmy i może dotyczyć przez firmy, które są założone zgodnie z porządkiem kanadyjskim. Czyli nie mogą to być tak zwane firmy, które posiadają skrzynki pocztowe, prawda? Czyli że firma sobie na przykład amerykańska zakłada sobie nową siedzibę w Kanadzie i poprzez tą firmę będzie dalej reeksportowała swoje towary do Unii Europejskiej. jest to niemożliwe. Po drugie, że są wyraźnie zapisy, które mówią o takiej znaczącym poziomie przetworzenia danego produktu. Czyli żeby ten produkt mógł być dalej eksportowany, on musi mieć, jak to się mówi, duży wsad krajowy, wewnętrzny, czyli w tym przypadku kanadyjski. Jeżeli firmy, które będą eksportowały takie produkty, czy produkty, które nie będą spełniały tych warunków, to wtedy one mogą być automatycznie wstrzymywane i nie będą przedmiotem obrotu pomiędzy Unią Europejską i Kanadą.
Ważnym elementem tego porozumienia kanadyjsko-europejskiego jest kwestia arbitrażu, który został jakby specjalnie tutaj na okazję tego porozumienia stworzony. Taki nowy model arbitrażu, który zakłada wyraźnie też wzmocnienie pozycji państw, które po stronie europejskiej są sygnatariuszami tego porozumienia. Czy pan uważa, że ten pomysł jest dobrym rozwiązaniem i też może być traktowany jako pewnego rodzaju próba połączenia tego modelu, który funkcjonuje na przykład także i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, z tymi przyzwyczajeniami, które my w Europie mamy?
Po pierwsze też powiedzmy, to nie jest arbitraż. Arbitraż to my w tej chwili mamy w naszej umowie bilateralnej. Rozwiązanie, które tu jest zaproponowane, określane zmianem sądu inwestycyjnego, jest rozwiązaniem pośrednim właśnie pomiędzy arbitrażem, a pomiędzy systemem sądów powszechnych, który u nas w Unii Europejskiej obowiązuje. Tu po prostu negocjatorzy i prawnicy znaleźli pewne rozwiązanie pośrednie, które by z jednej strony łączyło dobre cechy jednego i drugiego, ale z jednej strony było znacznie bardziej przyjazne dla krajów, których ta umowa dotyczy i co szczególnie ważne dla małych i średnich podmiotów, a nie tylko dla dużych korporacji. Obecny system arbitrażowy zdecydowanie bardziej preferuje duże firmy. To duże firmy z niego mogą korzystać i również korzystały, nadużywały czasami, chociaż w przypadku Polski to nie było takie duże, ale pamiętamy taki tak zwany przypadek Eureko, który był dla naszego kraju bardzo niekorzystny. To nie był z Kanadą, to był akurat z Holandią, ale właśnie to nowe rozwiązanie sądu inwestycyjnego miało wyeliminować tego typu wady. I możemy powiedzieć, że ten system został przetestowany przez Kanadyjczyków w ramach umowy NAFTA, gdzie Kanadyjczycy byli najczęściej pozywanym krajem, jeśli chodzi o naruszenie tej umowy. Ale jak sami podają, że w ciągu 20-25 lat musieli zapłacić na rzecz tych zagranicznych, głównie amerykańskich firm, o ile dobrze pamiętam, 127 milionów dolarów. Ale trzeba wiedzieć, że handel pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi to jest 1 miliard dziennie, czyli to jest rocznie handel pomiędzy tymi dwoma krajami jest tak duży, jak cały handel, który ma Polska na zewnątrz. A to jest ten wynik 127 milionów jest za 25 lat. Więc można powiedzieć, że naprawdę było to minimalne.
Przed nami proces ratyfikacji, który oczywiście będzie skomplikowany.
Czy mogę dodać
do
porównania, że w ramach Eureko to myśmy zapłacili mniej więcej 2 miliardy jako kraj, jako Polska. Musieliśmy zapłacić mniej więcej 2 miliardy złotych, czyli to jest około pół miliarda euro, czyli znacznie więcej niż Kanada w ciągu tych 25 lat ze Stanami Zjednoczonymi.
Chcę spytać o ten proces ratyfikacji, tak. czy on nie będzie też rozszarpywany tego rodzaju emocjami, jak te, które towarzyszyły tej kwestii walońskiej. No i też wreszcie chyba taką ogólną ocenę pana ministra na ten temat, czyli mówiąc najkrócej, czy to, że taka umowa z Kanadą jest negocjowana na szczeblu Unii Europejskiej, to z punktu widzenia takiego kraju jak Polska to jest bardziej korzystne, bo jak sam pan mówi, ta umowa będzie korzystniejsza niż ta umowa, którą myśmy sami sobie z Kanadą wynegocjowali.
Tak, no bardzo cieszę się, że pan to podkreślił, bo to jest dla nas jak gdyby kluczowa rzecz. Co byśmy nie mówili, to to nowe rozwiązanie dla nas jest dużo lepsze, aniżeli to, co mamy z początku lat 90. Trzeba wyraźnie też powiedzieć, że polityka handlowa w Unii Europejskiej jest domeną Unii Europejskiej, a nie krajów członkowskich. tak jak na przykład polityka konkurencji. Co to znaczy? Że tą polityką zajmuje się bezpośrednio Komisja Europejska jako ten organ wykonawczy Unii Europejskiej, a nie kraje członkowskie, tak jak Polska, Niemcy czy Francja. To jest domena Unii Europejskiej. Ale umowa, która jest tutaj w tej chwili podpisywana, ma tak zwany charakter mieszany. Co to oznacza? Że ona jest nie tylko podpisywana przez Unię Europejską, czyli przez Komisję Europejską, przez reprezentantów Rady Europejskiej, ale musi być ratyfikowana, zatwierdzana przez wszystkie kraje członkowskie, a konkretnie przez parlamenty. Co to oznacza? Że wystarczy, że jeden kraj nie podpisze tej umowy albo jej nie zatwierdzi, to ona automatycznie przestaje obowiązywać. I to nie tylko w tej części inwestycyjnej, ale absolutnie w całości. I jak długo ten proces ratyfikacji będzie trwał, to my naprawdę nie wiemy. Zazwyczaj się oczekuje, że ten proces powinien trwać nie dłużej niż 3 lata, ale obawiam się, że w tym przypadku będzie trwał dłużej i obie strony, szczególnie nasza europejska i takie kraje jak Belgia, Polska czy Austria, będziemy bardzo dokładnie przyglądali się sposobowi obowiązywania tej umowy, szczególnie w tych kwestiach najbardziej newralgicznych, czyli tych związanych z handlem artykułami rolnymi.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że moim rozmówcą był minister Jerzy Kwieciński, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy o negocjacjach europejsko-kanadyjskich, właściwie o tej puencie, która jutro nastąpi, czyli szczycie Unia Europejska-Kanada w sprawie umowy CETA. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę, a już za chwilę przechodzimy do rozmowy na temat polityki bezpieczeństwa i tego, co dzieje się w NATO i na wodach wokół Europy.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
A teraz już obiecana tematyka bezpieczeństwa. Moim kolejnym rozmówcą jest komandor Maksymilian Dura z portalu Defense24. Dzień dobry, panie komandorze.
Dzień dobry, witam panie.
Chcę zapytać o to, co zdarzyło się w Brukseli. Jens Stoltenberg, czyli szef NATO, powiedział, że już teraz może powiedzieć, że 4 bataliony od początku przyszłego roku znajdą się w 3 krajach bałtyckich i Polsce. Właściwie jest to zapowiedź sprzed wielu miesięcy, no ale teraz już jakby konsumujemy te wcześniejsze zapowiedzi, teraz mówimy już o pewnych konkretach. W tym jeden batalion amerykański, a właściwie mieszany, ale z takim głównym udziałem Amerykanów w Polsce. Czy to jest zapowiedź mówiąca o tym, że od tego momentu wschodnia część państw NATO będzie bezpieczniejsza? Czy te 4 bataliony czynią coś w sferze politycznej czy militarnej, panie komandorze?
Znaczy, ja właśnie mam wielką nadzieję, że będzie tak, że to dopiero początek tej całej sprawy, dlatego że mam nadzieję, że my nie spoczniemy na laurach, bo z punktu widzenia wojskowego to te bataliony nie mają praktycznie żadnego znaczenia, ale z punktu widzenia politycznego oni niewątpliwie bardzo dużo dają, dlatego że pokazują pewien wysiłek NATO po to, żeby uspokoić te kraje, które są tutaj na pograniczu i które sąsiadują z Rosjanami. I to niewątpliwie się przyda. Natomiast niestety może być taka sytuacja, bo w Polsce się to zdarzało, szczególnie jeżeli chodzi o Polskę, że my spoczniemy na laurach, że zaczniemy się tym chwalić naokoło, że to jest ogromny sukces i na tym zakończymy. Program modernizacji technicznej pójdzie do kosza albo zostanie odsunięty. Sprawy szkolenia i reformowania polskiej armii to zostanie odsunięte na bok, no i zostaniemy znowu z tym, co zostaniemy, czyli będziemy się chwalili tym, co zrobiło NATO, a nie tym, co myśmy zrobili dla NATO. I niestety tak też może być.
Te 4 bataliony, to też zresztą ciekawe, politycznie będziemy mieli taką sytuację, w której tym wiodącym czynnikiem w Estonii będą Brytyjczycy, na Łotwie będą Kanadyjczycy, na Litwie Niemcy, a w Polsce Amerykanie. Nie jestem pewien, czy ten wybór jest przypadkowy. Wydaje mi się, że on jest dość znaczący. Tutaj przypomnę też historyczne związki tych poszczególnych krajów ze sobą. Niestety, jeśli chodzi o sprawy militarne, to jak rozumiem, ten batalion amerykański to będą strikery, czyli tak zwana średnia piechota u nas, czyli taki oddział, który jest raczej oddziałem zwiadowczym.
Znaczy może nie zwiadowczym, to znaczy to będzie tak, jak pan powiedział, piechota. Natomiast my tak naprawdę to potrzebujemy przede wszystkim czegoś, co powstrzyma to pierwsze uderzenie i to powstrzyma przez nas. Dlatego, że musimy mieć cały czas świadomość, że te wszystkie pododdziały, które będą, to nie będą pododdziały, które będą tutaj na terenie zarówno Polski, jak i krajów bałtyckich, to nie będą pododdziały pod naszym dowództwem. W związku z powyższym, jeżeli nastąpi jakiś konflikt albo nastąpi jakiś zatarg, to niestety, ale żeby tej jednostki wojskowej i brały udział w działaniach, to nie wymagana jest tylko zgoda szefa sztabu, na przykład generalnego, ale wymagana jest zgoda krajów NATO. W związku z powyższym tak naprawdę musimy na początku i tak radzić sobie sami. My tylko możemy mieć pewność, że to uderzenie na przykład z powietrza nie pójdzie bezpośrednio tak, no bo atak na państwo NATO jest atak na NATO jest atakiem na NATO. A w tym wypadku prawdopodobnie będzie to tak, że te miejsca, gdzie te jednostki będą, na początku będą omijane i to dużym łukiem, po to, żeby nie sprowokować NATO. A wiadomo, jak NATO działa. NATO niestety potrzebuje czasu na podejmowanie jakiejkolwiek decyzji. W związku z powyższym może być tak, że zostaniemy rzeczywiście na początku sami. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie spoczęli na laurach. Żebyśmy sobie nie wmawiali cały czas, że to jest ogromny sukces i dzięki temu jesteśmy spokojni i bezpieczni. Dlatego, że naprawdę to my będziemy spokojni, jeżeli te plany, które są, one będą realizowane. Bo jak na razie to one realizowane nie są.
No to w takim razie jeszcze wróćmy do tej zapowiedzi. Minister Antoni Macierewicz powiedział, że te 4 bataliony będą dowodzone z takiego jakiegoś punktu dowodzenia, który będzie w Elblągu, jak rozumiem, nie wiem, przy 16 dywizji, czy też jakoś obok 16 dywizji. Czy to świadczy o tym, że te plany będą jakoś ściślej koordynowane także z działaniami ewentualnymi polskiego wojska?
Znaczy ja mam cały czas nadzieję taką. Ja mam nadzieję na to, że jednak to spowoduje w pierwszej kolejności, że to nie, że wzmocni naszą siłę, ale w pierwszej kolejności spowoduje, że jednak ta koordynacja między siłami będzie większa. Na przykład ja to zawsze powtarzam, że największą siłą naszą byłoby to, gdybyśmy my tutaj mieli ludzi, którzy naprowadzą samoloty natowskie na przykład na to, co przyjdzie do nas na przykład za wschodniej granicy. Bo to byłoby najważniejsze. Jeżeli na przykład myśmy mieli takich ludzi, którzy takich peacemakerów, którzy pokażą, wskażą cele, na przykład dla bomb, które będą leciały z samolotów, na przykład nadlatujących spod Paryża, z Londynu, to wtedy będziemy o wiele bezpieczniejsi. Natomiast my w tej chwili takiej możliwości wskazywania bomb, wskazywania miejsca, gdzie te bomby mają uderzyć, my nie mamy. Więc tak naprawdę ta koordynacja, to o czym pan powiedział, to jest rzeczywiście najważniejsza rzecz. Czyli zwiększyły w ten sposób możliwość współdziałania i nawet jeżeli my w pierwszej kolejności my tej pomocy nie uzyskamy, to jednak my będziemy przygotowani na przyjęcie tej pomocy. To jest chyba najważniejsza rzecz.
To ja jeszcze w takim razie w tych gdybaniach, które troszeczkę mnie raczej przerażają niż uspokajają, bo pozwoli pan, że jak słyszę coś o bombach, to ja się czuję zaniepokojony, no ale powiedzmy, że się powinienem czuć troszeczkę spokojniejszy, kiedy słyszę, że te bomby ewentualnie będziemy próbowali, jakby to powiedzieć, koordynować razem z naszymi sojusznikami. To chcę jeszcze spytać o takie wnioski, które wynikają z tych majowo-czerwcowych manewrów. Odnoszę takie wrażenie, że trochę wniosków jest wyciągniętych i one nie są do końca dla nas dobre, bo słyszę, że wśród wielu ekspertów zaczyna się mówić o tym, że obrona tego terytorium, jakie stanowią państwa bałtyckie i wschodnia Polska, jest bardzo trudna dla NATO i tak naprawdę te ostatnie ćwiczenia udowodniły, że linia Wisły jest taką linią strategicznej obrony NATO. Czy pan coś na ten temat słyszał i czy pan mógłby potwierdzić nam takie spekulacje?
Znaczy to zawsze tak było, że te tereny, które są przygraniczne, one są trudne do obrony. Natomiast to wcale nie oznacza, że jest linia Wisły, to jest taka linia, która będzie rzeczywiście powstrzymywała to wszystko, dlatego że tak naprawdę to nie jest tak. My musimy być przygotowani na działania, które spowalniają uderzenia, a proszę mi wierzyć, są możliwości, NATO posiada możliwości, które spowoduje, że to nie będzie tak, że w kilka godzin zostanie zajęta Warszawa. Takie możliwości są. Natomiast my niestety musimy być przygotowani do tego, żeby te możliwości uruchomić i to jak najszybciej. Jak na razie mamy z tym poważne problemy. Ja myślę, że największym problemem w tych ćwiczeniach, o których pan wspomniał, to było to, że w wielu przypadkach było to, powiedzmy tak delikatnie mówiąc, picowanie. To znaczy w pewnych miejscach, jak się na to wszystko patrzyło, to ja podejrzewam, że na filmach zagranicznych było o wiele bardziej poważne podejście do tej sprawy niż to, do czego, jak podchodzili do tej sprawy żołnierze. My rzeczywiście powinniśmy wreszcie wziąć się poważnie do sprawy i rzeczywiście powinniśmy zacząć ćwiczyć naprawdę, może nie w realnych warunkach, bo tak jak pan powiedział, te bomby to rzeczywiście wzbudzają strachu ludzi, którzy patrzą z zewnątrz, ale my musimy pamiętać o tym, że wojskowi to nie są od tego, żeby grać na grach komputerowych, ale którzy rzeczywiście ćwiczyć, żeby w razie czego, gdyby coś było, nie daj Boże, gdyby coś było, to żeby oni byli przygotowani do takich działań. Ja myślę, że w wielu przypadkach jednak to działanie odbywa się na zasadzie takiego wielkiego generalskiego picu. Zresztą osobiście brałem udział w ataku na tak zwanym ataku na most w Toruniu. Proszę mi wierzyć, ja uważam, że dla mnie, patrząc na to z boku, no jako były żołnierz zawodowy, to dla mnie, powiem szczerze, no to było troszeczkę to, w tym wszystkim to dużo bardzo śmiesznego. Natomiast no, chodziło być może o pokaz, może chodziło o pokazanie takich pewnych możliwości. Natomiast tak naprawdę nie miało to za wiele wspólnego w takich prawdziwych, realnych działaniach.
No to w takim razie, jeśli rozmawiamy o pewnych realiach i jeszcze dodatku dziejących się na morzu, a ono jest jeszcze panu bliższe, to chcę spytać o to wszystko, co dzieje się w tej chwili wokół Bałtyku, ale też może wokół całego europejskiego akwenu, bo przypomnę, że mamy z takimi dwiema manifestacjami siły ze strony marynarki Federacji Rosyjskiej do czynienia. Z jednej strony dwie korwety są przerzucane z Morza Czarnego na Bałtyk. Brzmi to trochę tak, że ma być wzmocniona flota bałtycka. No, chętnie spytam pana o opinię na ten temat. No a z drugiej strony grupa lotniskowca przerzucana jest z kolei z dalekiej północy na Morze Śródziemne, teoretycznie w związku z wydarzeniami w Syrii. Czy to jest manifestacja siły i pokazująca wielką sprawność sił morskich Federacji Rosyjskiej?
Znaczy, ja powiem tak szczerze, znaczy, to jest ogromne zwycięstwo Rosjan, ale w wojnie propagandowej. Oni za pomocą niewielkich okrętów o wyporności około 1000 ton, oczywiście tam one mają te 8 rakiet manewrujących kadr na pokładzie, ale za pomocą tych dwóch okrętów spowodowali taką panikę, że nawet szef NATO się na ten temat odpowiadał. Natomiast kiedy wprowadzane są wielkie fregaty natowskie, kiedy wprowadzane są nowe niszczyciele amerykańskie, to w rosyjskiej prasie nie ma nic. W związku z powyższym Rosjanie wygrywają naprawdę, w wojnie propagandowej wygrywają ogromnie. Tak samo, jak proszę zwrócić uwagę, ten przemarsz starego lotniskowca rosyjskiego, Kuzniecow, na Morze Śródziemne, było ogromną, może nie panikę, ale ogromne zainteresowanie ze strony mediów zachodnich. Media zachodnie pisały, że Rosjanie chcą bombardować z tych samolotów, z tego lotniskowca, chcą bombardować Syrię, podczas gdy Rosjanie tak naprawdę tego lotniskowca w ogóle tam nie potrzebują. Oni mają wystarczającą siłę na lądzie. Oni mają lotniska. Mają te lotniska bardzo dobrze zabezpieczone systemami, najnowszymi systemami przeciwlotniczymi. Mogą też się wspomagać samolotami, które lecą z terytorium Iranu i to za pomocą bombowców. W związku z tym one tych okrętów nie potrzebują. Natomiast oni je ściągnęli po to, żeby za pomocą starych jednostek, które mają problemy z poruszaniem się, żeby za pomocą starych jednostek wzbudzić panikę i to się im udało. 1-0 dla Putina, Putin znowu zagrał, tak jak oni to powiedzieli w prasie, to warto posłuchać sobie tego, co mówią rosyjskie media. To było jak zabawa kotka i w myszkę, tylko zadali pytanie, kto jest tu kotkiem, a kto tu jest myszką.
Znaczy jedyne, co mnie pocieszało, to to, że ten Kuzniecow strasznie dymił. To odnosiłem takie wrażenie, że to była jedyna moja pociecha w całej tej historii, której wszystkie media rzeczywiście filmowały płynące okręty. A jeszcze raz chcę spytać o te dwie korwety, które wejdą na Bałtyk. Czy flota bałtycka Federacji Rosyjskiej jest rzeczywiście silną jednostką i mogącą rzeczywiście na tym Bałtyku odgrywać jakąś rolę? Czy to jest tak, jak pan powiedział, że jak wchodzi jeden z amerykańskich niszczycieli do portu w Gdyni i pływa sobie gdzieś tutaj pomiędzy Gdynią a Skandynawią, to to jest dużo bardziej ze strategicznego punktu widzenia znaczące?
Ależ oczywiście, przede wszystkim dlatego, że te niszczyciele amerykańskie posiadają być może na swoim pokładzie, bo my oczywiście nie wiemy, co one mają w silosach, ale być może mają tyle samo rakiet manewrujących, ale one mają na przykład fantastyczny system przeciwlotniczy, który na przykład powoduje, że można zwalczać rakiety balistyczne. Natomiast te dwa okręty są okrętami tak zwanego jednorazowego użytku. One oprócz tych wyrzutni rakiet manewrujących praktycznie nie mają obrony z powietrza. Natomiast na Bałtyku, gdzie są państwa, które są dosyć, powiedzmy, no, bardzo technicznie rozwinięte, tak ja bym to nazwał sophisticated, to tak Anglicy tak mówią, czyli to są już naprawdę najnowsze samoloty, które tutaj latają nad Bałtykiem, to w tym przypadku taki okręt bez obrony przeciwlotniczej nie ma żadnego znaczenia. Ja myślę, że pod to trzeba brać pod uwagę, że oni oczywiście przywieźli na Morze Bałtyckie 16 rakiet manewrujących, które mają zasięg 2000 kilometrów. Ale jak ktoś sobie na zdrowy rozum pomyśli, to te okręty przypłynęły z Morza Śródziemnego, bo one funkcjonują na Morzu Czarnym. Gdzie one są bardziej niebezpieczne dla Europy i dla NATO? Na Morzu Śródziemnym, gdzie one mogą na przykład podpłynąć pod Hiszpanię, czy na Bałtyku, gdzie wszystko jest kontrolowane? Ja myślę, że jednak bardziej na południu. A to, że one tutaj przyszły, no rzeczywiście wzbudziły panikę i być może było to też podpuszczenie naszego ministra obrony narodowej i niestety minister dał się podpuścić, bo on powinien tak naprawdę te okręty zlekceważyć. Rakiety manewrujące tego typu niestety są już w obwodzie kaliningradzkim. Są także na okrętach, które może nie są dla floty bałtyckiej, ale które są na Bałtyku, a które są budowane w stoczniach w Sankt Petersburgu i w Kaliningradzie. To są fregaty. Poza tym na Bałtyku w tym momencie jest też okręt podwodny, który także takie rakiety posiada. W związku z powyższym nie jest problem w tych rakietach, problem jest w naszej nerwowej reakcji, na wszystko to, co robią Rosjanie. A oni się tylko z tego cieszą.
Przypominam, że moim rozmówcą był komandor Maksymilian Duras z portalu Defense24. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a za chwilę przechodzimy do kolejnego tematu, czyli jesteśmy Państwu winni tak naprawdę ostateczną informację o wyborach na Litwie.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Mówiliśmy już w naszej audycji o wynikach pierwszej tury wyborów na Litwie. Teraz chcemy porozmawiać już o tym, kto zwyciężył, a co to zwycięstwo oznacza dla zarówno relacji z wewnątrz Litwy, jak i relacjach z Polską. Moim kolejnym rozmówcą jest redaktor Walenty Wojniło z Wilnoteki, korespondent Telewizji Polskiej. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy.
Chcę spytać o zwycięstwo. Ono jednak było chyba na sam koniec trochę niespodziewane, bo Litewski Ludowy Związek Chłopski Zielonych jest tak naprawdę zwycięstwem drugiej tury w bardzo dużym stopniu. Znaczy w okręgach jednomandatowych 35 mandatów zdobył, to bardzo dużo.
Tak, no właśnie przede wszystkim rozmiary tego zwycięstwa były trochę takie trudne do przewidzenia, dlatego to, że związek na pewno będzie się liczył w tym nowym Sejmie, to już było wiadomo po pierwszej turze, gdy tak naprawdę minimalnie tam ustąpił ten jeden mandat, przegrał jednym mandatem z konserwatystami, czyli właśnie Związkiem Ojczyzny HDK-ami Litwy. Z kolei w drugiej turze no największym zaskoczeniem był chyba fakt, że w tych 35 okręgach przedstawiciele Związku Chłopów i Zielonych pokonali no właśnie tych takich najbardziej znanych polityków, czyli albo socjaldemokratów, albo konserwatystów, czyli albo dotychczas rządzących przedstawicieli właśnie centrolewicy, albo przedstawicieli opozycji, która miała nadzieję, że po kolejnym wahnięciu właśnie dojdzie do władzy i będzie miała tutaj zdecydowanie mocniejsze pozycje. Dlatego właśnie niewątpliwie lider tego związku, Romana Skarbałski, jest uznawany za zdecydowanego zwycięzcę tej drugiej tury i w tej chwili no też na nim spoczywa odpowiedzialność za powołanie tej nowej koalicji rządzącej.
54 na 141 miejsc w Sejmasie to powoduje, że oni są silnym partnerem, no ale potrzebują jednak czyichś głosów, czy co konserwatyści, czy na przykład socjaliści, którzy jednak straszliwie przegrali.
Owszem, socjaldemokraci w tej chwili no, przeżywają tą gorycz porażki. Konserwatyści z kolei przeżywają gorycz niezrealizowanego zwycięstwa, przynajmniej nie takiego, na jakie liczyli. Z kolei te 54 głosy w przypadku Chłopów i Zielonych to też jest taka liczba trochę problematyczna, dlatego że z jednej strony stawi ich w bardzo mocnej pozycji, której się obawiają i tak mocnego partnera tak naprawdę nie chcą żadne partie tradycyjne, ani konserwatyści, ani socjaldemokraci, ani liberalowie, którzy są jak gdyby w tym układzie czwartą partią i od razu już zapowiedzieli, że raczej nie widzą siebie w koalicji z właśnie tym zwycięzcą, czyli Związkiem Chłopów i Zielonych. W pierwszym tygodniu po wyborach zapowiedzieli zwycięzcy, że będą rozmawiali zarówno z prawicą, jak i z lewicą, dlatego że jest to ugrupowanie zdefiniowane ideologicznie jako takie ugrupowanie centrowe, więc właśnie ten partner ma zadecydować o kierunku nowej koalicji i nie było wykluczone też, że no, na pewno ta koalicja z konserwatystami byłaby zdecydowanie silniejsza, bo konserwatyści mają też ponad 30 mandatów i wspólnie mieliby taką większość no mało niekonstytucyjną. Z liberalami nawet tak, tylko że właśnie liberalowie się wycofali od razu, a konserwatyści bardzo ostrożnie podeszli do tej nowej koalicji, do propozycji Karbowskisa. Z kolei socjaldemokraci nie mieli nic do stracenia i dlatego na pewno są takim partnerem najmniej wymagającym, chociaż z drugiej strony no, dla nich koalicja dla partii tradycyjnej, która przez wiele lat rządziła Litwą, w tej chwili być tak zwanym młodszym bratem, czyli tym słabszym partnerem w koalicji ze Związkiem Chłopów i Zielonych, no jest to też taki afront trochę polityczny, a nawet niepolityczny, dlatego wciąż czekamy na jakieś wieści na temat tego, kto będzie kształtował tą koalicję. No Karbowski zapowiedział, że jeżeli się nie uda dogadać z tymi poważnymi partnerami, żeby zapewnili mu od razu większość, dlatego że nawet pozyskanie socjaldemokratów już by zapewniało jakąś taką w miarę stabilną większość w Sejmie, ale i tak by musieli mieć jeszcze trzeciego partnera, żeby mieć taką większość pewną, nie? Z kolei konserwatyści sami w sobie by już zapewniali taką pewną większość. Dlatego też Polacy na Litwie mają po cichu nadzieję, że jeżeli dojdzie do koalicji Związku właśnie Chłopstwa i Zielonych Litwy z socjaldemokratami, to na pewno będą się rozglądali za trzecim partnerem, który czy to w ramach koalicji, czy to w ramach jakichś takich umów dodatkowych będzie ich wspierał w Sejmie i coś też z tego pewnie będzie miał.
Nim przejdziemy do tych Polaków i do tych 8 mandatów, które mają, to ja bym chciał jeszcze spytać o to ugrupowanie, które zwyciężyło. Ono jest nowym ugrupowaniem na litewskiej scenie politycznej. To ja bym chciał spytać, czym ono jest, czym ono się może stać?
To jest tak naprawdę ugrupowanie, które dopiero ma pokazać swoją nową twarz, dlatego że korzeniami oni sięgają, właściwie nawiązują do ludowców, chłopów ludowców z okresu dwustulecia międzywojennego, czyli do jednej z najstarszych partii, z jednego z najstarszych w ogóle ruchów politycznych na Litwie. Z tym, że po 90 roku właśnie ten ruch taki chłopsko-ludowy przeżywał trudne chwile, dlatego że powstawały różne partie, które właśnie się nazywały jako ludowe, nawiązywały do tej tradycji ludowej, nazywali się ludowcami i tak dalej, ale te partie chyba najmocniejsze pozycje miały na litewskiej arenie politycznej za czasów Kazimiery Prunskienie, czyli pierwszy premier Litwy, która w pewnym momencie właśnie się związała z tym ruchem chłopsko-ludowym, ale później też te partie się rozsypały i tak naprawdę Karbauskis tą swoją partię chłopską odrodził z pewnych gruzów politycznych, a no zwycięstwie to w dużym stopniu zadecydowało zaproszenie, czy nawet wystawienie pod numerem 1 eks-komisarza generalnego Litwy, czyli naczelnika litewskiej policji i eks-ministra spraw wewnętrznych w ostatnim rządzie socjaldemokratów Saulusa Skwirnilisa. To jest postać, która właśnie poprzez tę swoją karierę zarówno policyjną, jak i później polityczną, no, zyskała sympatię Litwinów, chociaż miała też kilka takich wpadek, ale no, w dużym stopniu to właśnie on obok Karbauskisa zadecydował o tak dużym zwycięstwie tej partii i o jej dotychczasowej pozycji. Z jednej strony więc jest to partia, która no, opiera się na czym ma dwóch liderów, czyli już na wstępie nie jest jakoś mocno jednolita wewnętrznie, dlatego że z jednej strony nawet ludzie, którzy się znaleźli na tej liście, to mają za sobą przeszłość i u socjaldemokratów, i u konserwatystów, i właśnie w różnych ugrupowaniach chłopskich, więc jest to partia bardzo niejednolita. Jeżeli mówisz o kierunku, no to patrząc z perspektywy polskiej, żeby to najłatwiejsze było zrozumieć, jest to partia, którą bym pozycjonował gdzieś pomiędzy PiS-em a Samoobroną, czyli nie jest to może partia tak radykalna i tak marginalna jak Samoobrona, chociaż która swego czasu miała w Polsce też dużą popularność, ale no właśnie z jedną nogą się opierając na tych farmersko-chłopskich tradycjach, z drugiej strony próbują budować jakiś taki nowoczesny wizerunek w powiązaniu z ekologią, zielonymi i tak dalej, ale no właśnie ci ich własni politycy, nie zaczerpnięci gdzieś tam z innych partii, nie zaproszeni na listę tuż przed wyborami, no nie są jakoś osobami szczególnie znanymi czy dysponującymi większym doświadczeniem politycznym na litewskiej arenie. Dlatego jest to partia, która jest dla samych Litwinów dużym znakiem zapytania. To jak się zachowa, jakie będą rządy, jakie nasze zapowiadała, że ma pożądać, powołać w ogóle rząd, na który się złożą profesjonaliści, a nie politycy, nie ludzie z pierwszych miejsc, też ich listy, więc nawet nie wiadomo do końca, jaki będzie ten rząd. Tutaj na pewno wiele będzie zależało też od tego głównego partnera koalicyjnego, czyli na pewno gdyby to byli konserwatyści, to można byłoby mówić o pewnym zakręcie Litwy w prawo, dlatego że też na listach chłopów i zielonych jest wiele osób o takich radykalnie narodowych poglądach, wręcz nawiązujących do takich tradycji etniczno-pogańskich, litewskich. Z drugiej strony, jeżeli na pewno się zwiążą z socjaldemokratami, to będzie takie ugrupowanie stawiające na sprawy socjalne, ale też mocno lewicujące, dlatego że no, te dotychczasowe ugrupowania chłopsko-ludowe na Litwie miały jednak dosyć mocny akcent lewicowy i tutaj właśnie to wszystko w tej chwili jest dużym znakiem zapytania.
To jeszcze chcę spytać w takim razie powód, dla którego to ugrupowanie wygrało, czy jakieś analizy już na Litwie się jakby pojawiły po tym zwycięstwie, czy to świadczy o jakimś takim głębokim znużeniu dotychczasowym establishmentem, zarówno tym socjaldemokratycznym, jak i tym konserwatywnym?
Dokładnie, to znaczy przede wszystkim jest to duże wotum nieufności dla dotychczasowych polityków, szczególnie tych właśnie z pierwszych stron gazet, z pierwszych numerów list partyjnych, bo to właśnie oni przegrali w tych okręgach jednomandatowych. Nie tak jak właśnie w swoim okręgu w Wilkowiczkach, czyli tuż przy granicy z Polską i Kaliningradem, przegrał obecny, znaczy dotychczasowy premier Butkiewicz, ale Gilles Butkiewicz nie zdobył mandatu w okręgu jednomandatowym, co jest chyba ewenementem nawet w tej najnowszej historii Litwy. I właśnie pokazuje to, że ludzie jednak poszukują nowych twarzy poszukują jakiegoś nowego pomysłu na tą litewską politykę. Chociaż z drugiej strony trudno mówić o jakimś zaskoczeniu, dlatego że no, na Litwie niestety niektórzy żartują, że już pokutuje taki kult politycznego zbawiciela i na każdych wyborach sejmowych ktoś taki się znajduje. Kiedyś mieliśmy ugrupowanie, które się określało jako socjalliberalowie, potem mieliśmy Partię Pracy, mieliśmy nawet Partię Zmartwychwstania albo Wskrzeszenia Narodowego, która była złożona, żeby było śmiesznie, z aktorów takiego pokroju kabaretowego, czyli wręcz była pewną taką kpiną z litewskiej polityki i też zyskała duże poparcie i taki jeden z najbardziej znanych litewskich showmenów został na przykład marszałkiem Sejmu. No, mieliśmy takie partie populistyczne, jak właśnie Partia Pracy, czy Partia Porządek i Sprawiedliwość zdymisjonowanego niegdyś prezydenta Rolanda Sapaksasa. Więc ta strona, powiedzmy tak, populistyczna jest na Litwie dosyć mocna i tutaj ciągle jednak Litwini poszukują jakiegoś właśnie wybawcy, zbawiciela, jak to się żartuje na Litwie. I w tym roku akurat taką partią, która zabrała te wszystkie głosy protestu i nadziei, bo to się tak czasem też określa, no właśnie akurat się okazali chłopi i zieloni, no bo ta partia też nie była...
Mówiliśmy, że 8 mandatów Polaków na Litwie mogą mieć znaczenie dla tworzenia tego rządu, ale chcę pytać też o relacje z Polską. Czy to jest rząd, którego jakieś spojrzenie na Polskę i na przykład normalizację relacji z Polakami na Litwie jest możliwe? Czy to jest raczej ugrupowanie, które właśnie weźmie sobie na cel na przykład kwestie nacjonalistyczne i które będą bardzo utrudniały dialog zarówno z Polakami mieszkającymi na Litwie, jak i z Polską?
Przypuszczam, że właśnie ci narodowcy, którzy są wśród chłopów i zielonych, o których wspominałem, no będą na pewno ten dialog utrudniali, dlatego że no, w pewnym momencie ten ruch narodowy na Litwie też przeżywał wzloty, opadki, w pewnym momencie się rozsypał, odeszli od konserwatystów, czyli obecnych chadeków Związku Ojczyzny, który właśnie liczył na zwycięstwo w wyborach. I potem szukali szczęścia w różnych partiach. Część z nich dołączyła między innymi właśnie do chłopów i zielonych. Jeżeli oni będą mieli głos w tej partii, to na pewno oni wróży to nic dobrego, przynajmniej dla Polaków na Litwie. Z kolei lider partii Ramona Skarbackis już zapowiedział, że zależy mu na uregulowaniu czy polepszeniu, raczej nawet odbudowie relacji, dobrych relacji i stosunków strategicznych z Polską. Z tym, że no wiadomo, no, z polskiej strony jest już od dłuższego czasu bardzo zdecydowane nastawienie, wręcz ponadpartyjne, bez względu na to, która partia jest u władzy, że z Litwą owszem ocieplenie jak najbardziej, ale pod warunkiem, że no, zostaną spełnione pewne już obietnice takie z długą brodą, czyli złożone jeszcze właściwie w ubiegłym wieku, a ciągle niezrealizowane dotyczące mniejszości polskiej na Litwie. Czy ta nowa koalicja zajmie się sprawami Polaków na Litwie i w ten sposób sobie utoruje prostszą drogę do polepszenia także relacji z Warszawą? No to jest duży znak zapytania.
Proszę wrażenie, że jeśli ten znak zapytania dotyczy stosunków wewnętrznych, to także tych relacji. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam, że Walenty Wojniło był moim rozmówcą. Bardzo jeszcze raz dziękuję, a Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Do usłyszenia.